Jestem głodny.
Jesteś głodny?
No.
A to dlatego, że mamy książki o jedzeniu?
No chyba tak. Jakoś tak. Nabrałem ochoty na coś do zjedzenia.
Tylko wiesz co? To nie są książki kucharskie, ani książki tak stricte o jedzeniu. Bardziej są to książki o świadomym jedzeniu.
Witamy w kolejnym, 56. odcinku podcastu Co się czyta?
Joanna Furdal
i Krystian Zych.
Wokół nas wszystko kusi. Bardzo dużo reklam przedstawia cudowne, wspaniałe, soczyste hamburgery, polane najlepiej takim sosem serowym.
Oj tak.
Oj nie.
Oj tak, mówię, że kusi.
A mnie aż tak nie kusi. Ale rzeczywiście... Kusi zwłaszcza dzieci. Nie wiem, jak to jest teraz z tymi sklepikami szkolnymi, ale wydaje mi się, że jeszcze parę lat temu były zaopatrzone bardzo obficie w batony, w głównie, paczki z chipsami.
Głównie w batony i paczki z chipsami, natomiast z tego, co się orientuję, to chyba jest jakiś przepis, który reguluje to, co może być w takich sklepikach sprzedawane. I tam są pewne ograniczenia właśnie, jeżeli chodzi o te batony, chipsy i tym podobne produkty. Ja pamiętam swój sklepik ze szkoły, czy z podstawówki, czy z liceum. No to w podstawówce to u nas była kanapka, czyli zawsze bułka z masłem i żółtym serem, herbata z reguły gorzka i czasami, jak ktoś dobrze trafił, to coś jeszcze można było kupić, ale to był taki standard, że u nas w sklepiku to była właśnie bułka z żółtym serem i gorzka herbata. Gorzka była tam, pani zawsze oszczędzała na cukrze, więc ona była tak, czuć było, że tam gdzieś tam ten cukier
delikatnie
jest, ale...
Delikatnie osłodzona.
Bardzo delikatnie, tak, tak, bardzo delikatnie. Takie pamiętam sklepiki z podstawówki.
Ale byłoby to i tak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w porównaniu z tymi wszystkimi słodzonymi napojami i wodami smakowymi. O tym, co się tak naprawdę w tych produktach znajduje, będziemy dopiero rozmawiać. A pretekstem do tej rozmowy będzie 5 książek. I każda z tych książek jest troszkę... z innego zupełnie działu. Jest to za każdym razem inne spojrzenie na tą samą rzecz, na to, jak my traktujemy jedzenie, jak my traktujemy siebie, czy to jedzenie służy nam, czy to my jesteśmy niewolnikami tego dobrobytu konsumpcyjnego. Mam tutaj książkę, która jest bardzo nietypowa. Troszeczkę się z niej pośmialiśmy wcześniej. Ale
tak,
absolutnie.
Mikrobiom, tak? Mikrobiom?
Dbam o dobre bakterie, mikrobiom, wspaniałe. To jest wydawnictwo Odnowa Witalna i to jest mała kartonówka. Dlaczego ją tutaj przyniosłam? Byłam bardzo sceptyczna, jak pierwszy raz zajrzałam do tej książki, miałam okazję czytać ją 3-letniemu chłopcu, więc już wiem, że jest to książka, którą 3-latkowie już mogą odebrać dobrze. Jest to książeczka kartonowa, ilustrowana, czasami nawet troszkę kontrowersyjnie w niektórych momentach, która opowiada o naszej florze bakteryjnej.
No, obrazki mikrobiomu są całkiem urocze.
Dokładnie. I chłopiec, któremu czytałam tą książkę, do tej pory wspomina o mikrobiomie. Nie czyta już jej, bo jest troszkę na nią za duży. Ale w sytuacjach, w których na przykład je śniadanie albo ma coś nowego na talerzu, to się pyta, czy to lubi mój mikrobiom? Czy mój mikrobiom będzie zadowolony? On potraktował tego mikrobioma bardzo dosłownie, czyli jako zwierzątko, które hoduje, mieszka w nim, więc musi o to zwierzątko dbać. Zresztą ten mikrobiom jest uroczy wyjątkowo i bardzo smutny, jak choruje. A co lubi taki mikrobiom? Ziarna grubo pomielone, marchew, seler i pietruszka oraz wszystko, co zielone, trafiają do jego brzuszka. Białe, słodkie, oczyszczone, często sztuczne, dosmaczone, chociaż w naszej buzi niebo, to głodówka jest dla niego. Okazuje się, że mikrobiom lubi też brud. W sensie takiej naturalnej zabawy na przykład w błotku, w kuchni błotnej, ale nie lubi nadmiernej higieny, gdzie masz wyparzarkę dla pluszaków na przykład.
Zaraz ci niektórzy rodzice przechrzczą tutaj.
Możliwe, ale prawda jest taka, że mamy książeczkę, która mimo tej dziecięcej oprawy jest dość merytoryczna.
Znaczy, no, prawdą jest to, że nadmierna sterylność jest szkodliwa, tak?
Dokładnie. Nie mówimy tutaj, że fajnie jest być brudnym, tylko mówimy o takiej sterylnej zabawie i w sterylnych pomieszczeniach zlanych domestosem, gdzie nie ma żadnej tej bakteryjki. Dla mikrobioma okazują się zdrowe zabawy na świeżym powietrzu, ale bardzo nie lubi zabaw na przykład przy komputerze albo przy telewizorze, bo wtedy jest ściśnięty. I jak tutaj wytłumaczyć takiemu małemu dziecku, że w swoim organizmie ma florę bakteryjną, o którą trzeba dbać? Najlepiej przedstawić to właśnie w postaci takiego sympatycznego paskudztwa, które troszkę przypomina kameleona i ma wielkie oczy. Do chłopca, któremu to czytałam, bardzo to trafiło, to porównanie. I rzeczywiście myślę, że prosty przekaz jest najlepszy.
Mhm. Tak, bo jest proste, skuteczne, łatwo sobie wyobrazić, a przy tym wszystkim ma bardzo fajne obrazki. No i tego jego wielkie oczy z długimi rzęsami są urocze.
Tak, dokładnie. Także może warto wytłumaczyć dzieciom, że one też mają w brzuszkach swojego mikrobioma i są za niego troszkę odpowiedzialne i warto by tu o niego zadbać i dostarczyć mu pietruszkę i marchewkę, ale nie jest za dużo słodyczy, bo po prostu będzie wtedy smutny. Taki właśnie oto smutny, zmęczony, niedożywiony. O.
Biedny tak.
Biedny mikrobiom. Kolejna książka to Wszystko pyszne. O ulubionych daniach i potrawach, na które patrzymy z obrzydzeniem. O zapachu ciasta i bąków puszczanych po grochu, o drugich śniadaniach i innych smakołykach. Wydawnictwo Czarna Owieczka, Aleksandra Meksejner i Anke Kuhl. I o czym to jest książka? To jest książka o jedzeniu.
Bardzo ogólnie o jedzeniu.
Bardzo ogólnie o jedzeniu, ale nie tylko ogólnie, bo to jest książka wokół jedzenia, wokół praktycznie każdego aspektu jedzenia. Zaczynamy od tego, że są zwierzęta roślinożerne, do których zaliczana jest zarówno żyrafa, jak i ślimak. Ale są też na przykład rośliny, które jedzą zwierzęta, tak jak muchołówka. Są oczywiście drapieżniki, ale także zwierzęta wszystkożerne. I tutaj, proszę, też jest człowiek wśród tych wszystkożernych. Jest przedstawione, jak było kiedyś postrzegane na przykład pozyskiwanie mięsa, gdzie ludzie byli przywiązani na swoich gospodarstwach do tych zwierząt, które wykarmili, a potem one musiały ich nakarmić. A tym takim oddzieleniu teraz, gdzie wrzuca się w markecie powiedzmy parówkę, która człowiekowi, który ją wrzuca już na pewno dzieciom, zupełnie nie kojarzy się z tym, że było to żywe zwierzę. Kiedykolwiek.
Bo no, dla wiesz, dzieci, dla jeżeli dzieci chodzi parówka. O skład parówki, to nie było żywe zwierzę.
Ale kopytka też służyły zwierzakowi. Pokazane jest na przykład, co jest uważane za mięso jadalne w różnych krajach, że na przykład w Kambodży jest to jak najbardziej pająk ptasznik, w Australii można też jeść mrówki miodne i różne takie dla nas, Europejczyków, dania ekstrawaganckie, jak na przykład świnka morska, żaba czy świerszcz w Kamerunie. Ale pomijając to wszystko, mamy tutaj też przedstawione rozmaite śniadania w różnych krajach i rozmaite takie nawyki i przyzwyczajenia, jakie ludzie mają. Na przykład, czy jedni lubią jeść sobie przy nakrytym stole i zachowywać pewną konwencję, a dla innych to nie ma znaczenia. Jedni lubią jeść w łóżku, niektórzy lubią jeść w wannie. Można lubić jeść w towarzystwie albo kojarzyć jedzenie z jakimiś swoimi ulubionymi rytuałami, na przykład z czytaniem książki w łóżku. Ja nigdy nie jem przy czytaniu w łóżku, bo to jest...
Znaczy ja nigdy nie jem w łóżku.
Kończę okruchami.
Nigdy nie jem w łóżku, natomiast zawsze czytam jedząc.
Ja też często czytam jedząc.
Już mam nawet na stałe, na stole, przed moim miejscem stoi podstawka, na której albo Kindle, albo jakaś książka zawsze podczas posiłku leży, podczas wszystkich posiłków generalnie, bo przyzwyczajony jestem, że po prostu zawsze czytam podczas jedzenia.
Mamy też zwróconą uwagę na pewien problem, że na świecie jest tyle jedzenia, że mogłoby go starczyć dla wszystkich ludzi, jednak jest ono niesprawiedliwie rozdzielone. I mamy tutaj Ayanę, która mieszka na wsi na północy Etiopii i przedstawione jej jedzenie w ciągu dnia, gdzie rano dostaje kawałek pity z kozim serem, w południe nic, a wieczorem miskę kaszy. Z kolei mamy też Paulinę, która mieszka w Polsce i rano ma musli z owocami, przed południem kanapkę i jabłko, w południe marchewkę, kurczaka, ziemniaki, po południu jeszcze ciasteczka, a wieczorem kanapkę z serem, awokado, jogurt, pomidory. Ja wiem, że to jest takie przykładowe, no ale dla mnie jest to prawdziwe. Jest to smutne i pomimo tego, że czasami nie chcemy o tym myśleć i o tego wiedzieć, to może warto się zastanowić nad tym takim naszym wyrzucaniem tego jedzenia. Czy to jest naprawdę tak, że nie kupujemy za dużo, zawsze kupujemy za dużo. To widać zawsze przed świętami i widać to po świętach. Przed świętami to widać w olbrzymich kolejkach.
A to jeszcze sami wystarczy, że jest jeden dzień wolnego, jakieś jednodniowe święto, to nie muszą być od razu święta Bożego Narodzenia. Czasami jeden dzień wystarczy, żeby w marketach były straszne kolejki i wszyscy z pełnymi wózkami, bo przecież święta idą.
Jestem taką osobą, że mam zawsze wyrzuty sumienia, jak coś muszę wyrzucić, bo po prostu jest to już nie nadające się w żaden sposób do zjedzenia. Także mamy tutaj szereg różnych podejść do jedzenia, łącznie z naszymi dziwnymi przyzwyczajeniami, które najczęściej mają dzieci. Na przykład tutaj mamy chłopca, który nie cierpi ryżu, który jest polany sosem, albo dziewczynkę, która nie je nic zielonego ani czerwonego, więc to wszystko odkłada z talerza. Jest tu też zwrócona uwaga na coś, o czym dopiero będziemy mówić. O tym, że jedzenie czujemy, a nawet słyszymy. Ale to podejście będziemy mieli rozwinięte w zupełnie innej książce. Mamy nawet tutaj rozpisane smaki z przykładami produktów, które te smaki reprezentują, czyli smak kwaśny, słodki, słony i gorzki. I na przykład jest wyjaśnione, dlaczego małe dzieci są bardziej chętne, jeżeli chodzi o słodycze, a z wiekiem to mija. No jeżeli nie jest to uzależnienie w tym momencie, nie? Z tyłu znajduje się taka karta. Taka karta z pytaniami, na które można odpowiedzieć. I na przykład czytelnik może wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są jego ulubione potrawy, czego najbardziej nie lubi, a gdzie najchętniej jada, a co na przykład jada się też na Boże Narodzenie, czy co by się chciało zjeść na urodziny. Mamy tutaj zaraz obok tej karty takiej, którą sobie można wypełnić, o gustach kulinarnych i o tym, czego kto nie lubi. Mamy tu chłopca, który nie lubi brukselki, dziewczynka, która nie lubi sardynek, ktoś nie lubi rodzynek albo sera owczego, czy na przykład gruchówki albo kożucha na mleku. Ale te same rzeczy mogą nagle się okazać ulubionymi innych dzieci. No może nie kożuch z mleka, ale myślę, że są dzieci, które lubią gruchówkę, kalafior i rodzynki.
Kożuch z mleka też może być dobry. Pamiętam kiedyś dawno temu, zawsze zjadaliśmy kożuchy z mleka.
Myślę, że są dzieci, które na przykład nie lubią marynowanych cebulek.
Teraz mleko jest tak przetworzone, że właściwie trudno na tym mleku kożuch znaleźć.
No to prawda, jest mocno odtłuszczone.
Mi się bardzo podobają ciekawostki w tej książce. Na przykład o krowach w Indiach, czy o świni w krajach arabskich. I tu jest mnóstwo właśnie takich ciekawych rzeczy tego typu. Nawet już pomijając to, o czym już mówiłaś odnośnie samego jedzenia, jest dużo też takich właśnie ciekawostek. O, właśnie, większość ludzi na świecie je rękoma. Mniej niż 10% ludzi na całym świecie używa do jedzenia noża i widelca. Na przykład tego nie widziałem.
Ja też nie, ale tutaj też są podane przykłady na tej stronie, którą masz otworzoną, jakie ludzie w różnych krajach mogą mieć
tak,
ciekawe zwyczaje.
Odnośnie mlaskania, czy też rozlewania czegoś na obrus.
Gdzie u nas to mlaskanie i siorbanie jest bardzo niemile widziane, ale jest wręcz pożądane w jakim kraju?
Na przykład w Chinach.
W Chinach, w restauracji, bo to jest komplement dla kucharza. O tym na przykład nie wiedziałam, ale to tak jak się mówi, co kraj, obyczaj.
Mówiła ci mama, ręce na stół? Nie chowaj rąk pod stół i tak dalej?
Nie.
Goniała cię za to?
Nie.
Nie? Zawsze rodzice goniali, bo u nas się nie je z rękami gdzieś tam pod stołem na nogach.
Ja chyba nigdy nie jadłam.
A w Stanach się właśnie tak je.
O, widzisz.
No.
Ja wiem, że miałam łokci nie kłaść na stole. Dłonie tak, tu przed ramiona, ale łokci nie, że zawsze opuścić i nigdy się tak nie podpierać na stole.
No trudno się, jak się to spodę przeszło.
Ale dużo dzieci tak właśnie i tym widelcem. No. Wiesz, da się, da się.
A to jak zrobisz niedobry obiad, no to potem tak dziecko siedzi w ten sposób tymi winami zębami. Trzeba się postarać.
Aj tam. Opowiadasz. I to jest właśnie książka To wszystko pyszne, zalecana dla wieku 6+, w której można znaleźć naprawdę wszystko o jedzeniu i nie wiadomo, czy każdemu każda rzecz będzie się kojarzyło akurat z tym, co jest pyszne, ale dla kogoś mogą być pyszne pasikoniki.
No wiesz, może bym nie wiedział, to inaczej, ale gdybym wiedział na przykład, że na talerzu przede mną leży szczur, no to tak chyba niekoniecznie bym chciał to zjeść.
No zobacz, co tutaj może być zjedzone. Tu jest tak dużo informacji nagromadzonych blisko siebie, jeszcze forma jest taka bardzo humorystyczna. Bardzo mi się spodobały tutaj komiksowe ilustracje, które myślę, że sprawią, że to będzie bardzo taka interesująca i rozbawiająca lektura dla dzieci, które być może dowiedzą się dzięki temu również czegoś o jedzeniu. Ale teraz mówiliśmy o tym, że można jeść praktycznie wszystko. Naprawdę można zjeść bardzo dużo różnych rzeczy. To tylko zależy od tego, gdzie się wychowaliśmy, w jakim miejscu, bo my mamy spojrzenie Europejczyków, ale chociaż wydaje mi się, że już na Bałkanach moglibyśmy się zacząć zastanawiać nad pewnymi rzeczami, które wylądowałyby na talerzu.
No prawdopodobnie tam już tak.
To jedzenie jest niesamowicie różnorodne. I podoba mi się tutaj spojrzenie na różnorodność tego jedzenia. Jak się okazuje, że można zjeść prawie wszystko. Pytanie, czy rzeczywiście można zjeść wszystko? Bo są osoby, które nie mogą zwyczajnie zjeść wszystkiego i to jest teraz bardzo częsty problem.
No, jest to jedna z popularniejszych, tak, chorób cywilizacyjnych.
Nie wiem, czy to jest choroba cywilizacyjna.
No właśnie nie wiem, czy to jest choroba, ale generalnie alergie są jedne z takich najpopularniejszych. Właśnie nie wiem, jak to nazwać.
Alergia jest chorobą i alergia jest bardzo problematyczna. Czasami jest traktowana przez ludzi, również przez takich, którzy na nią cierpią w sposób, powiedziałabym, taki na zasadzie, że to nie jest prawdziwa choroba. To nieprawda, bo jeżeli coś szkodzi ci przez lata, to tak naprawdę może dojść do nasilenia. Ja wiem coś o tym, ponieważ sama jestem alergikiem, ale tak naprawdę stwierdzoną alergię mam dopiero od kilku lat i też wiązało się to z przejściem na dietę i wykluczeniem, ścisłym wykluczeniem kilku produktów. Mamy książkę, która została do nas przysłana przez panią Małgorzatę Osipiak, która postanowiła podejść do tego problemu, ale znalazła się ona w tym odcinku ze względu na to, że jest to podejście bardziej ze strony odżywiania. Z treści wynika, że chłopiec, bohater, ma prawdopodobnie skazę białkową lub jakąś taką alergię związaną z nabiałem, bo rzeczywiście tutaj wykluczane są z jedzenia te produkty, a więc odpadają jakieś torty na maśle, odpada bita śmietana i mnóstwo rzeczy, które chłopiec chciałby jeść, tym bardziej, że był na urodzinach i kiedy rodzice Zosi nie przypilnowali chłopca, to on po prostu postanowił spróbować tych wszystkich rzeczy, które mu szkodzą. Skończyło się to dość źle na drugi dzień.
Myślę, że to jest dosyć częste problem i właśnie szczególnie podczas tego typu zabaw, jak właśnie zabawy urodzinowe, jakieś uroczystości, gdzie no wiadomo, na stole są rzeczy, które bardzo mocno kuszą, tak? Kuszą kolorami, kuszą smakiem, a nagle dziecko jedno na przykład z całej grupy nie może.
Nie może i nie jest to wymysł i nie chodzi o to, a może troszkę mu nie zaszkodzi. Lepiej nie decydować o zdrowiu nie swojego dziecka, bo ja już widziałam też i takie podejście. Ja się złoszczę, ponieważ sama ignorowałam swój problem przez wiele lat i rozrósł się on do bardzo dużego problemu. A jak się okazuje, często właśnie dieta, która wcale nie jest tak restrykcyjna, jak nam się wydaje, na początku, może doprowadzić do poprawy sytuacji na później. I tutaj się okazało, że bohater książki, Szymek, spróbował różnych rzeczy, o których wiedział, że nie może ich jeść na urodzinach swojej koleżanki, co bardzo szybko zostało wykryte przez rodziców. Nawet podjął nieudolne próby zamaskowania tutaj tych różnych plam i skaz, które wyszły, ale rodzice postanowili przekonać swojego synka do tego, że można pokonać alergię. Bo dla niego to było jednoznaczne, że w jakimś stopniu jest gorszy. Że na przykład jest gorszy, bo nie może jeść tego i tego. No ale tutaj mama też tłumaczy, że są przecież dzieci, które noszą okulary, bo mają nieco gorszy wzrok. Są dzieci, które noszą aparat na zęby, bo mają na przykład...
To jest kwestia podejścia. Właśnie, dziecko samo sobie nie wytłumaczy niektórych rzeczy, tak? Trzeba mu w tym pomóc.
Że to nie u każdego tak właśnie wszystko wygląda. Rodzice postanowili zaczarować mieszkanie w taką magiczną kuchnię, w której wyczarują wspaniałe potrawy, żeby ograniczenia, które ma bohater, jeżeli chodzi o dietę, żeby mu się nie kojarzyły z tym, że tak naprawdę on nie może zjeść czegoś dobrego, czegoś słodkiego.
Czyli czarują potrawy, które z jednej strony są smakowite, apetyczne i zachęcają, tak? A z drugiej strony są zgodne z tym, co dziecko może jeść.
Dokładnie, dokładnie. I tutaj mama i tata zamieniają się w kucharzy i wyczarowują lody arbuzowe, ciastka owsiane, wieloowocowe i koktajl jagodowy, a nawet pyszną zupę też bez nabiału. Na te wszystkie potrawy można w tej książce znaleźć przepisy, więc mamy książkę, w której znalazły się dodatkowo przepisy kulinarne, chociaż to nie jest jedyna taka książka w dzisiejszym odcinku, w której rzeczywiście też można czerpać inspiracje.
Ale są podpowiedzi, tak.
Ale są podpowiedzi. I w pewnym momencie okazuje się, że tata też ma alergię, tylko chłopiec nigdy wcześniej na to nie zwrócił uwagi, bo to tylko katar. A nagle się okazało, że tata również bierze leki na tą alergię. Bardzo mi się jedna rzecz podobała w tej książce. Są tutaj zadania, przepisy i przede wszystkim historia z perspektywy małego alergika, który się obudził właśnie pewnego ranka, kiedy sobie pozwolił bez wiedzy rodziców.
No i wygląda, jak miał alergię.
Wygląda, jakby miał ospę przede wszystkim. Chociaż to się objawia bardzo różnie. Skórne objawy są chyba tak naprawdę najmniej groźne.
No tak, ale najłatwiej je przedstawić na obrazku, tak?
Na okładce
najlepiej wyglądają właśnie takie.
Stwierdziłam, że po tych produktach, które są wymieniane w przepisach, że alergia dotyczy produktów mlecznych. Mamy tutaj zastępniki typu mleko ryżowe, waniliowe. Sprawdza się, naprawdę, bardzo dobre, polecam. Czy mamy na przykład łyżka zmielonego siemienia lnianego, które wspaniale zastępuje jajko, czyli białko. Mamy tutaj klasyczne uczulenie na białko, ale pojawia się makaron, gdzie w tym momencie już w moim przepisie by się nie mógł pojawić, przynajmniej nie taki
no, widocznie masz na alergię.
Tak, ale tak się śmieję po prostu przeglądając te przepisy. W jednym ze sklepów z takimi produktami, powiedzmy bio, jak się to teraz pięknie nazywa, poznałam panią, która stwierdziła, że kiedy się okazało, że jej dziwne wszystkie objawy chorobowe, które były uznane w pewnym momencie za 3 różne choroby, są wynikiem właśnie alergii pokarmowo-siennej, czyli alergii krzyżowej, gdzie musiała w pewnym momencie zmienić styl życia i zdecydowała się na to, przy czym stwierdziła na początku, że to będzie zupełnie niemożliwe. Nawet ja tak uznałam, chociaż tych produktów nie było aż tyle do wykluczania, że to jest niemożliwe, ale zaczęła w pewnym momencie również szukać produktów alternatywnych, które mogłyby jej zastąpić to, co lubiła wcześniej jeść, bo mówimy tutaj o rzeczywiście poprawie zdrowia zwyczajnie w świecie i mówi, że gdyby nie to, to ona by nawet nie wiedziała, ile jest smaków. Bo mówi, nie spróbowałaby takich rzeczy, które później zaczęła próbować i stwierdziła, że po prostu złapała w tym momencie bakcyla. I to ją zainspirowało też do otworzenia tego sklepu, że te smaki otworzyły się dopiero przed nią i ta taka różnorodność kulinarna paradoksalnie wtedy, kiedy się okazało, że musi sobie coś ograniczyć.
No tak, bo
musiała szukać.
Wbrew pozorom nasza kuchnia jest bardzo mocno ograniczona. Mimo tego, że mamy dostęp do wielu produktów, to korzystamy z bardzo niewielkiej ich ilości.
Mamy swoje ulubione rzeczy, mamy swoje przyzwyczajenia, jedliśmy w domu.
Mamy produkty, które wiemy, że jesteśmy w stanie z nich szybko przygotować na przykład dobry obiad i z takich produktów korzystamy. I bardzo rzadko właśnie sięgamy po jakieś inne, które mogą się wydawać dziwne. No a w tym przypadku faktycznie jakaś alergia pokarmowa, jakieś sytuacje związane właśnie chociażby z leczeniem, tak, z dietą, mogą spowodować, że poznamy coś, na co w życiu byśmy nie wpadli, żeby spróbować.
I się okaże, że to jest pyszne.
Może się tak okazać.
Właśnie dlatego podobało mi się to podejście, ono mi przypomniało też podejście tej pani, że nie należy patrzeć na te kwestie ograniczeń z takim strasznym strachem i z taką grozą w oczach, bo może się nagle okazać, że nasza kuchnia przemieni się tak jak tutaj w tej książce, w magiczną kuchnię i nagle poznamy mnóstwo różnych nowych smaków i wcale nie będziemy czuć tego, że to jest ograniczenie. Tylko po prostu nie będziemy sobie szkodzić. Popatrzyłam na to z takiego punktu widzenia, że bardzo często alergia nie jest traktowana na poważnie, dlatego że jej objawy są łagodne i występują co roku, ale w pewnym momencie mogą się przeobrazić w objawy znacznie mniej łagodne. Tak się właśnie przytrafiło mnie. Ja też uważałam, że to tylko alergia. I znowu ta alergia. Przechodzimy do książki z serii, ale ta akurat mówi o jedzeniu, a raczej o uważnym smakowaniu. Mamy tutaj Szczurka Rysia i Smak Uważności Agnieszki Pawłowskiej, ilustrowany przez Kingę Kałużną. Bohaterem jest szczurek Rysio, który uwielbia podjadać. I to uwielbia podjadać rzeczy, które lubią podjadać najczęściej dzieci. Czyli niezdrowe.
Wiesz, najchętniej podjada się rzeczy, które są niezdrowe.
Uwielbia podjadać ciasteczka, uwielbia podjadać czekoladę, chipsy. Chipsy to chyba są jego ulubioną przekąską. Rodzice zaczynają martwić się o to, czy niedługo synka nie będą musieli trzymać jak balonik na sznurku. Wszystkie swoje oszczędności, swoje kieszonkowe, szczurek wydaje na słodycze, na przekąski, ale nagle okazuje się, że mimo tego szczurek jest samotny i smutny. Ten problem zauważyła w przypadku tej książki nauczycielka, pani Sowa, która jest też takim symbolem mądrości i chciała porozmawiać z Rysiem. Okazuje się, że Rysio zjadł chipsy, tylko że nawet nie zauważył, że je zjadł. I z tego powodu nagle stało mu się strasznie przykro, bo nie dostrzegł, że coś, co sprawia mu taką przyjemność, nagle zniknęło. Że jak on mógł nie zauważyć, że coś je. Okazało się, że je nałogowo i mam wrażenie, że rzeczywiście dzieci też w dużym stopniu czasami właśnie jedzą nałogowo, a chipsy są świetnym przykładem, tak. Bo nawet ja chociaż nie jem chipsów, ale zdarza się na przykład gdzieś u kogoś, że to nie są przekąski jednorazowe. Paczka się powinna skończyć po prostu i to jest najstraszniejsze w chipsach.
No jest kilka takich rzeczy faktycznie, które się skubie, nie jesteś świadoma tego, że cały czas je skubiesz i nagle wielka paczka znika.
Dziwna sprawa, myślał szczurek. Zjadłem całą paczkę chipsów i nawet tego nie pamiętam. Jak to możliwe? Sądzę, że jadłeś nieuważnie, odpowiedziała pani Sowa, siadając obok niego na murku. Może myślałeś o czymś ważnym lub na coś się zapatrzyłeś? Rzeczywiście, myślałam o tym, że koledzy na pewno świetnie się bawią. Chciałbyś bawić się z nimi? Zapytała pani Sowa. Chyba tak, cichutko odpowiedział szczurek. Siedzę tu sam, a na dodatek zjadłem całą paczkę moich ulubionych chipsów i nawet nie poczułem ich smaku. I tutaj pani Sowa postanowiła znaleźć radę na smutki Rysia i nauczyć go uważnego smakowania, nie tyle jedzenia, co smakowania. Ćwiczenie dotyczyło poziomki. Pani Sowa chciała przekonać Rysia, że warto najpierw troszkę dowiedzieć się o tym, co się je.
A ty widziałaś tą poziomkę? Aż kusi, żeby ją wyciąć tutaj z tą.
Chcesz wyciąć tą poziomkę? Masz arbuza, jedz. Głodomór.
A jest pusz na nią tylko.
No jest przecudowna. I te oczy tego rysia, w których ta poziomka się odbija i ona go tak kusi i hipnotyzuje. Ale chodzi o to, że po raz pierwszy rysio zaczął przyglądać się jedzeniu i o nim myśleć. Zaczął się zastanawiać, czy poziomka ma chropowatą powierzchnię. Przyjrzał się jej uważnie. Była czerwona w żółte kropeczki. Z jednej strony była węższa, z drugiej szersza. Również ją powąchał, postanowił troszkę wyczuć, czy ją słychać i dopiero wtedy pani sowa pozwoliła mu ją zjeść. Na koniec powoli rozgryź poziomkę, zwracając uwagę na smak, który w tym momencie odczuwasz i ilość soku, jaka z niej wypływa. Żuj ją powoli, delektując się wszelkimi doznaniami, jakie do ciebie docierają. I nagle okazało się, że taka malutka poziomka jest super poziomką i zawiera w sobie mnóstwo kolorów, zapachów i smaków. I okazało się, że szczurek miał naprawdę bardzo, bardzo dużo przyjemności z tego jedzenia. Myślę, że nie stało się to od razu, ale po pewnym czasie szczurek stał się nie wielbicielem jedzenia, a koneserem jedzenia. Więc postanowił również gotować, smakować, dzielić się swoją pasją również z przyjaciółmi.
Na taką uczę, to by się każdy chętnie załapał.
Krystian, widzę, że po prostu tak cię skusiły tutaj te ilustracje z tym jedzeniem.
No ale jak one wyglądają, no spójrz tylko na to.
Myślę, że przydałaby ci się pani sowa, która by ci dała taką lekcję uważnego jedzenia. Co ty na to?
Nie, myślę, że moje lenistwo jest wystarczająco duże, żeby nie chciało mi się robić takich rzeczy, jak tutaj są na obrazku.
I tak się skończyła ta historia. Teraz Rysio chętnie dzielił się z innymi tym, co smaczne i sprawiało mu to prawdziwą radość. Bardzo podoba mi się ta książka, tym bardziej, że to jest takie podejście do jedzenia niekomercyjne, gdzie tego jedzenia się nie pochłania, tylko sprawia ono nam zwyczajnie przyjemność. Nie jest go za dużo dla nas. Polecam tę książkę, ale całą serię również. Dlatego, że mamy tutaj bardzo wiele książek z tej serii.
Tak, nie o tylko uważności jest tego dużo więcej. I one wszystkie są bardzo ciekawe, wszystkie są wartościowe.
Mamy Tygryska Erwinka i Energię Uważności, Kotkę Wiktorię i Magię Uważności, Lwa Staszka i Siłę Uważności, Nietoporzyce Kaję i Piękno Uważności. Przy czym zauważyłam, że to nie jest tak, że trzeba mieć wszystkie. Naprawdę nie trzeba mieć wszystkich. Wystarczy jedna, dwie sztuki, bo te książeczki pozwalają przegadać pewne rzeczy ze swoimi dziećmi, czy z dziećmi, którymi się opiekujemy. Warto mieć całą serię na przykład w przedszkolu. Czemu nie?
No to zdecydowanie.
Zdecydowanie, ale jeżeli chodzi o zakup do domu, to bardzo szybko może się okazać, że mamy na przykład w domu szczurka Rysia albo bardzo energicznego tygryska, który nie wie, co ze sobą zrobić, albo takiego Staszka, który bardzo często się złości i ciągle chce wygrywać. Także polecamy zarówno szczurka, jak i pozostałe książki z serii, które już nie dotyczą jedzenia, ale uważności w innych dziedzinach. I książka, która chyba nam obojgu najbardziej się podoba, jest nie tylko bardzo ciekawa, pięknie ilustrowana, ale także bardzo wartościowa merytorycznie zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
Zdecydowanie dla dorosłych też. Mnóstwo ciekawych rzeczy można się z tej książki dowiedzieć, mnóstwo się można nauczyć, a wszystko podane w bardzo sympatyczny sposób.
Tak. Mamy tutaj książkę Bułka i spółka, rzecz o zdrowym jedzeniu Marii Mazur i Aleksandry Ulatowskiej, rysunki Marii Tęczy i mamy naszego drogiego kucharza, który jest już pokazany na okładce. Jest to kucharz Zdrowomir i już możemy się dowiedzieć, że będzie o jedzeniu, ale przede wszystkim o zdrowym jedzeniu. I na samym początku mamy piramidę żywności i Zdrowomira w roli beduina na wielbłądzie, ponieważ piramida jest humorystycznie przedstawiona
jako
na pustyni.
Piramidy.
Tak, jako przekrój piramidy. I rzeczywiście tutaj znajdują się poszczególne produkty. Nie będziemy tego tak bardzo szczegółowo opowiadać, ale jest też o porcjach, proporcjach, o tym, co się przechowuje w spiżarni, co w lodówce, jak sprawdzać, zatrzymywać świeżość i co przede wszystkim jest ważne, co mówią tak naprawdę nam etykiety.
Tak, produktów. Tak. I to mi się bardzo podoba. Właśnie to jest ta rzecz, która, na którą zwróciłem uwagę, co jest na etykietach i też bardzo dużo jest tam później o produktach, które bardzo często kupujemy.
Już tutaj możemy to zauważyć, ponieważ mamy tu porównanie prawdziwego soku z nektarem i napojem. Mhm. Ile jest tak naprawdę pomarańczy w sokach
tak,
pomarańczowych.
Ile soku jest w soku, a ile soku jest w napoju, tak?
Dokładnie. I na przykład ile cukrów jest w różnych rodzajach wód i czy woda wodzie równa. Również są tutaj wyjaśnione te tajemnicze napisy na etykietach wód i jak wyglądają proporcje tych minerałów i o co chodzi z tymi minerałami. To też jest ważne. Mamy między innymi o kawie, o herbacie. Zresztą pięknie jest to rozrysowane. Skąd właściwie się wzięła kawa, skąd się wzięła herbata. No i mamy te słodkie napoje, do których doszliśmy. O tym, co tak naprawdę w tych napojach jest, a jest tam głównie cukier i barwnik, bo to są zdecydowanie...
Większość wód smakowych u nas to jest woda z cukrem i odrobiną barwnika albo jakiegoś aromatu sztucznego. No niestety, ale większość produktów w sklepach tak wygląda.
W małej butelce wody smakowej, w małej, może znaleźć się aż 6 łyżeczek cukru. My sobie z tego absolutnie nie zdajemy sprawy, bo nie widzimy tego cukru na łyżeczki. W produktach light niekoniecznie nie ma cukru, to znaczy nie ma cukru, bo został on zastąpiony słodzikiem, który też może być szkodliwy.
Który działa praktycznie w taki sam sposób, tylko się inaczej nazywa, tak?
Dokładnie.
Ale co mi się bardzo podoba w tej książce, właśnie o tutaj na następnej stronie jest, są słodkie napoje i zaraz kawałeczek dalej jest, czym takie słodkie napoje można zastąpić? I w jaki sposób takie słodkie napoje zrobić sobie samemu?
Jak sobie
żeby
zrobić
nie była to woda z cukrem?
Orzeźwiające wody smakowe. I tak, bo ta książka też zawiera mnóstwo inspiracji kulinarnych. I ja bym chętnie wypiła taką wodę. Zwłaszcza w upały teraz. Również.
No, na pewno
tutaj...
przypuszczam, że dużo lepiej by gasiła pragnienie taka woda właśnie tutaj z tych przepisów, które tutaj są, niż woda z cukrem.
Cukier nie gasi pragnienia.
No właśnie.
No właśnie, on je potęguje, podobnie jak sól, z czego nie do końca sobie zdajemy sprawę. Mamy również o mleku, o tym co, gdzie, ile jest wapnia, o nabiale, o krainach sera. Także, no rzeczywiście to prawda, bo tutaj sery są przedstawione jak kosmos, bo chodzi o to, że tyle jest serów i tyle jest możliwości fermentacji mleka i tak naprawdę każdy kraj ma jakieś swoje charakterystyczne sery, że to jest prawdziwy kosmos serów, to jest wszechświat serów. Tutaj te sery zostały przedstawione w taki właśnie sposób, jako planety i planetoidy. I mamy tu na przykład również coś dla naszego Szymona.
Tak.
Czyli mleko nie
czym
tylko
zastąpić
od krowy.
Mleko od krowy.
Czym zastąpić mleko od krowy? Mamy tutaj napój ryżowy, sojowy, owsiany, kokosowy, mamy tutaj tofu, mamy napój migdałowy i od razu mówię, naprawdę, te mleka roślinne na bazie migdałów są świetne do naleśników. Ja mogę jeść nabiał i nie mam z tym problemu, ale bardzo chętnie eksperymentuję. I tak owsiane, jak i migdałowe, do sojowego się nie przekonałam, ale to są moje indywidualne takie preferencje, że też się na to nie zamykam. Tu mamy oczywiście o tłuszczach, o margarynach, o olejach i o tym, które oleje są zdrowsze, jak to wygląda to rafinowanie i czym tak naprawdę jest margaryna, bo może być różnie.
Tutaj, długo jeszcze musielibyśmy wymieniać, tak, tutaj każda strona to jest osobny temat.
To jest osobny temat.
Jest tego mnóstwo. Książka jest gruba, naprawdę konkretna cegłówka, jedna książka dla dzieci.
Tutaj mamy nawet taki podział na konkretne owoce, na przykład owoce cytrusowe, owoce czerwone, które zawierają jakie witaminy, które na co pomagają, o owocach suszonych, o warzywach, praktycznie o wszystkim. Jest to wielka encyklopedia kuchni. Mamy także grzyby, jajka, oznaczenia, mięso, ryby, wszystko. Oczywiście jest opieczywie i nie jest to książka nastawiona w żaden sposób, która mówi, że opieczywo białe jest takie niezdrowe, a w ogóle najlepiej jeść tylko owoce i warzywa, a mięsa nie. Również na rynku są i takie książki, które są nastawione na promocję bardzo konkretnej diety, na przykład wegańskiej, ale ta książka po prostu uświadamia nam, skąd się bierze nasze jedzenie, jak ono na początku wygląda, z czego ono wyrosło, czym na przykład barwione są włoskie makarony, bo są barwniki naturalne, szpinak, szafran czy buraki. Dotarłam do tej strony, której szukałam. Czy na pewno zdrowe płatki śniadaniowe? Półki są zapełnione produktami nazywane płatkami śniadaniowymi, gdzie mamy kulki czekoladowe, miodowe kółka, poduszki cynamonowe i bardzo dużo innych produktów, łącznie z crunchami, które też, jak się okazuje, nie są aż takie zdrowe, bo zawierają zbyt dużo cukru. Płatki, które widzisz na górnej i środkowej półce, czyli mówimy tu o kulkach czekoladowych, kulkach miodowych, poduszkach cynamonowych, muszelkach czekoladowych i różnych innych rzeczach, są najczęściej produkowane z kukurydzy i pszenicy. Ale oczywiście to nie jedyne ich składniki. Spójrz uważnie na skład. Może się okazać, że niektóre z nich mają więcej cukru niż batonik. Poza tym, żeby lepiej wyglądały, są sztucznie barwione, a ich smak jest wzbogacany niezdrowymi dodatkami, aromatami i olejami. Niezbyt dobre na śniadanie, prawda? Oraz takie pytanie Zdrowomira, które oczywiście ma alternatywę dla nas, pokazuje nam różne możliwości sporządzenia śniadania. Tylko ja tu zauważyłam też jedną rzecz, o której za chwilę powiem. Mamy tutaj płatki kukurydziane, gdzie można na przykład je zmiksować z mlekiem, z jakimiś owocami lub suszonymi dodatkami typu żurawina, morele, pestki dyni, nawet mak i cynamon. Różne tutaj mamy kombinacje. Może się w naszym śniadaniu znaleźć i mango, i pomarańcza, i banan, i borówki, i rozmaite właśnie płatki.
Ojej, kto będzie to szykował?
O tym pomyślałam. Można miksować z napojami sojowymi, czy ryżowymi, czy z maślanką, czy z jogurtem. Właśnie, to jest gotowe w paczce.
No właśnie. Wsypujemy do miski, zalewamy mlekiem i jest gotowe, tak?
No niestety, ale zdrowe jedzenie
wymaga
nie
pracy.
Jest fast. Mhm. Dokładnie. Wymaga
pewnego
przygotowania
nakładu,
tak, i nakładu pracy i czasu. Mhm. I czasami nawet pomysłowości. Chociaż jeżeli chodzi o pomysł, to Zdrowomir tutaj przychodzi nam z pomocą. No oczywiście nie zabrakło też informacji o ziołach, o przyprawach. No są też słodycze i co czyha w słodyczach? No, w słodyczach czyha generalnie bardzo wiele rzeczy, a zwłaszcza w żelkach. A ja kiedyś bardzo lubiłam żelki, troszkę już z nich zrezygnowałam, ale przeraża mnie ilość cukru, aromatów i substancji zagęszczających. Jest to właściwie słodki konserwant na raz, ale rzeczywiście kusi.
Ale w żelkach tak jest, przecież żelki to jest właśnie cukier z konserwantem i zagęszczany. No.
Ale te misie Haribo, wiesz, czasami tak do mnie wołały, ale już nie wołają od jakiegoś czasu, na szczęście. Zdrowomir ma oczywiście też pomysły na alternatywne słodycze, które często są bardzo przyjemne do przygotowania z dziećmi, jak i w samym jedzeniu. Mamy też radę, jak powinno się prawidłowo nakrywać stół oraz coś, co ja cały czas stosuję, chociaż czasami nie jestem rozumiana przez kelnerów i kelnerki, czyli jak poinformować, że się już skończyło albo że jeszcze
tak,
będzie się jadło.
Co zrobić ze sztućcami na talerzu?
Sygnalizacja
jesteśmy,
sztućców.
Tak, jak jesteśmy
mnie
w restauracji.
Mama uczyła i było to dla mnie takie zupełnie naturalne, że powinno być to zrozumiałe. Oczywiście jest tak, że rozdziałik dotyczący ruchu, czyli co pomaga, to tak samo jak z mikrobiomem, że nie tylko go dobrze karm, ale także
tak,
ruszaj się, żeby
ruszać.
Nie był ściśnięty i żeby się dobrze czuł w twoim ciele. No i mamy przepisy. Mamy przepisy na frytki z selera, na owocową sałatkę, masło orzechowe, batoniki czy popcorn z ziołami, a także co można zmiksować na koktajl albo jak zrobić naprawdę pyszną tortillę. Przepisów jest znacznie więcej, Chociaż myślę, że to nie o te przepisy chodzi, bo to nie jest stricte książka kucharska i tak naprawdę nie mamy tutaj książek kucharskich. Być może omówimy dziecięce książki. Bardzo bym się chciała wgłębić w tą książkę z ulicy Czereśniowej.
Ale to kiedyś po obiedzie.
Kiedyś po obiedzie.
Bo przed obiadem będzie nam ciężko o takich książkach mówić.
Dobrze, ale jest to po prostu taka encyklopedia, takie kompendium wiedzy o jedzeniu, a warto wiedzieć, co się je. Zwyczajnie w świecie.
Cóż mogę powiedzieć? No tak, zdecydowanie.
Na tym zakończymy. To była książka na tak naprawdę dla najstarszych. Tutaj ta.
No dla najstarszych, czyli myślę tak dzieci w wieku wczesnoszkolnym chyba, tak?
Tak, do 100.
Do 100.
Bo myślę, że...
No w sumie tak, no rodzice, dziadkowie też przypuszczam się nie jednego dowiedzą, ale jednak głównymi adresatami są, myślę, dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Odejdźmy już od tego odcenia.
Wszystkie książki na cosieczyta.pl/56. No i cóż.
Zachęcamy.
My się bierzemy za arbuza w takim razie. Tak. Nie było go na liście produktów, które szkodzą, więc możemy zjeść.
Ja kiedyś czytałam o dobrodziejstwach arbuza, naprawdę. Ale czytałam o nich tylko dlatego, żeby usprawiedliwić olbrzymie ilości, jakie pochłaniam. Bo ja naprawdę jestem...
Arbuzożercą.
Tak, zwiększam handel arbuzami i...
Czyli to dzięki tobie te statystyki importu tak dobrze wyglądają, tak?
Dzięki mnie.
Okej. Co się czyta PL/56 i zapraszamy za tydzień. Smacznego.
Zapraszamy do słuchania, eksperymentowania i smakowania.